Ja bym chciał, żebyśmy się dzisiaj pewnej scenie batalistycznej przyglądnęli. Scenie, których dzisiaj nie ma już takich scen. Już dzisiaj się tak wojen nie prowadzi. W taki sposób, jak ja chciałbym się dzisiaj z wami podzielić tekstem. W trakcie chciałbym, żebyście się zastanawiali nad tym, do jakiej serii to kazanie przyczepić. Gdzie je zaczepić. Czy w trakcie otworzą wam się oczy, żebyście złapali, w którym kierunku was prowadzę dzisiaj. Bo to będzie kazanie jedno z serii. I mam nadzieję, że zanim ja powiem z jakiej, będziecie już wiedzieli, o co chodzi. Ale zanim to się wydarzy i zanim będziemy uczyli się wyciągać wnioski z tych scen batalistycznych, które tutaj dzisiaj przeczytam, to otwórzcie pierwszą Kronik, 19 rozdział i będziemy 19 wersetów czytać z tego rozdziału. Pierwsza Kronik, tak, 19 rozdział, od 1 do 19 będziemy czytać. To jest strona w tych nowych przekładach 507. 507. Czytam, moi drodzy. Potem umarł Nachasz, król Amonitów, a panowanie po nim objął jego syn. Wówczas Dawid postanowił: okaże przyjaźń Hanunowi, synowi Nachasza, ponieważ jego ojciec okazał przyjaźń mnie. W związku z tym Dawid wyprawił posłów do Hanuna, aby wyrazić mu współczucie z powodu śmierci ojca. Z takim zamiarem posłowie Dawida przybyli do Amonu. Jednak książęta amonicy powiedzieli go do Hanuna: czy jesteś pewny, że to dla okazania szacunku twojemu ojcu Dawid wysłał do ciebie tych ludzi z wyrazami współczucia? Czy Dawid nie przysłał do ciebie swoich posłów raczej po to, aby zbadać miasto i potem zburzyć je, a także po to, aby przeprowadzić wywiad w naszym kraju? I Hanun pojmał posłów Dawida, ogolił ich, obciął im szaty, tak że sięgały pośladków, i odprawił ich. Posłowie odeszli zatem, a Dawidowi doniesiono o tym zdarzeniu. Wtedy król wysłał ludzi, posłom na spotkanie, ponieważ zostali oni poważnie zhańbieni. Zatrzymajcie się w Jerychu, doradził im król. Niech tam odrosną wam brody, a potem wrócicie. Na czasie temat. Niech wam rosną brody. A potem wrócicie. Tymczasem, gdy Amonici spostrzegli, że narazili się Dawidowi, Hanun wraz z nimi wszystkimi wysłał 1000 talentów srebra, aby wynająć sobie rydwany i jazdę z Aram Nachraim i Aram Maaka i z Soby. Wynajęli sobie zatem 32 000 rydwanów i króla Maaki wraz z jego wojskiem. Ci zatem przybyli i rozłożyli się obozem pod Medebą. Zabrali się też Amonici ze swoich miast i również przybyli na wojnę. Na wieść o tym Dawid wysłał przeciw nim Joaba z całą armią. Dzielnych wojowników. Amonici wyszli natomiast i ustawili się do bitwy u wejścia do miasta. Królowie zaś, którzy przybyli im na pomoc, stanęli oddzielnie w polu. Kiedy Joab spostrzegł, że grozi mu bitwa, z przodu oraz z tyłu wybrał część doborowych wojowników Izraela i wystawił ich przeciw Aramejczykom. Resztę wojska oddał pod dowództwo swego brata Abiszaja i wystawił ich przeciw Amonitom. Jeśli Aramejczycy zdobędą przewagę nade mną, pouczył, pośpiesz mi na ratunek. A jeśli Amonici zdobędą przewagę nad tobą, ja pośpieszę tobie na ratunek. Bądź mężny i walczmy dzielnie za nasz lud i za miasta naszego Boga, a Pan niech czyni, co uzna za słuszne. Potem Joab wraz ze swoim wojskiem wyruszył do bitwy z Aramejczykami i zmusił ich do ucieczki. A kiedy Amonici zobaczyli, że Aramejczycy uciekli, oni też rzucili się do ucieczki przed Abiszajem i schronili się w mieście. Wówczas Joab zarządził powrót do Jerozolimy. Kiedy Aramejczycy zobaczyli, że zostali pobici przez Izraela, wyprawili posłów i sprowadzili Aramejczyków zza rzeki z Szofakiem, księciem armii Hadadezera, na czele. Gdy doniesiono o tym Dawidowi, zebrał całego Izraela, przeprawił się przez Jordan, przybył do nich i ustawił swoje wojsko w szyku bojowym. A kiedy Dawid stanął do bitwy, Aramejczycy podjęli z nim walkę. Izrael jednak zadał im klęskę. Aramejczycy musieli ratować się ucieczką, a Dawid pobił 7 tysięcy ich rydwanów, 40 tysięcy pieszych. A Szofaka, dowódcę armii, zabił. Gdy słudzy Hadadezera zobaczyli, że zostali pobici przez Izraela, zawarli z Dawidem pokój i przyjęli warunki służby. Więcej też nie chcieli wyruszać na ratunek Amonitom. Ale historia. Ale historia. Nie wiem, czy wszyscy lubili historię, kiedy uczyli się historii w szkole. Bo nieraz, wiecie, te układy, to ten, tego, tam, tamtego. Wiecie, to już się mieszało, o co chodzi właściwie w tym wszystkim. Ale ja spróbuję to rozwikłać i chciałbym, żebyśmy na podstawie tego czegoś się nauczyli. Pewne wnioski wyciągnęli. W ogóle tytuł kazania dzisiejszy jest taki. Oczywiście nie mówię, jaka seria. Mam nadzieję, że się domyślicie. Jak rozwiązać problem amonicki? Taki jest dzisiaj tytuł. Jak rozwiązać problem amonicki? Moi drodzy, jak już powiedziałem, takich wojen już nie ma. Ale zwróćcie uwagę, co tu się działo. Co tu się działo w tej historii? Po pierwsze, mamy pewną sytuację życiową. Jaka ta sytuacja? Ta sytuacja to śmierć króla amonickiego i przyjście i zasiadł na tronie tego króla jego syn. Ta śmierć sprowokowała Dawida do tego, aby zrobił coś, co miał na swoim sercu. Mianowicie co? Z dobrej intencji wysłał posłów, aby wyrazili mu wyrazy szacunku ze względu na śmierć jego ojca. Jednak, to mamy w drugim wersecie możemy przyjąć, wówczas Dawid postanowił okaże przyjaźń. Wiecie, to, co zrobił Dawid, było... Jakie było? Było łaskawe, ale wiecie, to było miłe. To było okazanie przyjaźni, okazanie szacunku. Dlaczego? Dlatego, że jego ojciec, obecnego króla Amonitów, był też wobec Dawida, właściwie wobec Dawida się zachowywał, wobec Dawida też był przyjacielski. Więc Dawid mówi, w taki sposób wyrażę szacunek. Ale co się dzieje, moi drodzy? Co się dzieje? Do króla Amonitów docierają głosy jego doradców, które próbują, co? Zniekształcić intencje króla. I co się dzieje? Najpierw słyszymy taki głos. Czy ty jesteś pewien, że Dawid wysłał swoich wysłańców po to, aby oni okazali wyrazy szacunku ze względu na śmierć twego ojca? Wiecie, podważanie. Znamy to skądś, tak? Pamiętacie? Trzeba by na pewno. Pamiętacie ten tekst? Trzeba by na pewno. Tak, na początku Biblii mamy taki tekst. Trzeba by na pewno Bóg powiedział. Wiecie, to jest typowe. To jest typowe. I my te typy potrzebujemy odkrywać, abyśmy nie wpadli w pułapkę. Ale, moi drodzy, więc przeczytajmy ten trzeci werset, bo on jest świetny pod tym kątem. Jednak książęta amonicy powiedzieli do Hanuna, czy jesteś pewny, że to dla okazania szacunku twojemu ojcu Dawid wysłał do ciebie tych ludzi z wyrazami współczucia. Czy Dawid nie przysłał do ciebie swoich posłów raczej po to, aby zbadać miasto i potem zburzyć je, a także po to, by przeprowadzić wywiad w naszym kraju? Zwróćcie uwagę. Najpierw czy jesteś pewien, a później na pewno jest inaczej. Jeżeli załapiemy myśl, która podważy to, co słyszymy, podważymy komunikat, który przychodzi. Kiedy złapiemy tą myśl, to zaraz następna będzie myśl, która powie, jest inaczej, a jak jest? A właśnie tak! Nie musi być to prawdą, ale przyjdzie następny komunikat, który nam sprzeda zupełnie inną historię. I tu mamy w tej historii to. I co się dzieje? Kiedy zaakceptował król, kiedy zaakceptował niewłaściwe myślenie, które sprzedali mu jego doradcy, zrobił coś, co było totalnie odwrotnością tego, z czym Dawid wysłał swoich posłów. Bo potraktował ich jak wrogów. A Dawid wysłał ich jak przyjaciół. I pohańbił ich. W konsekwencji co się dzieje? W konsekwencji dzieje się tak, że uświadamiają sobie, że jednak zrobili błąd. Uświadamiają sobie, że popełnili błąd, że potraktowali tak tych posłów. I podejmują kolejną głupią decyzję. Tą kolejną głupią decyzją jest decyzja wojna. Wojna to jest kolejna głupia decyzja. Bardzo destruktywna decyzja. Mało tego, za podjęcie tej decyzji także płacą kasę, dlatego że szukają sprzymierzeńców, których zaproszą do wojny, płacą im kasę odpowiednią, żeby razem z nimi walczyli przeciw Dawidowi. Głupia decyzja, koszta, zbieranie obcych wojsk, bo oni zapraszają do walki Aramejczyków, którzy przychodzą im na pomoc. I płacili kasę za złe założenie. Zwróćcie uwagę. Oni nie dość, że podjęli głupią decyzję, to jeszcze zapłacili pieniądze za to złe założenie. I zdecydowali się narazić swoje życie. To jest głupota. Co się dzieje? Widzimy zbrojną odpowiedź Dawida. Pokonanie Amonitów, króla amonickiego. Pokonanie Aramejczyków. I koniec. Koniec. Amonici upokorzeni. Ale to nie wszystko. Bo co się dzieje dalej? Amonici zawijają, że tak powiem, ogon. I zwijają się, ale Aramejczycy, którzy zostali wciągnięci w tą wojnę z poczuciem złamanego honoru, że przegrali, teraz oni szukają sprzymierzeńców. Kogo znaleźli? Innych Aramejczyków, którzy mieszkali po drugiej stronie rzeki. I znowu stają do boju. Ale zwróćcie uwagę, już... Zobaczcie, jak ta myśl... Jakie kółko ta myśl zrobiła? Najpierw dobra intencja, złe założenie, zła decyzja jedna, pohańbienie posłów, zła decyzja wojna, zła decyzja zapłacenie pieniędzy jeszcze za to, że będę prowadził wojnę, przegrana i teraz ten, który przegrał, mówi, nie, no ja już nie mam siły, ale tych, co zaangażował do wojny z Dawidem, którzy w ogóle nie mieli nic z tym wspólnego, teraz oni poczuli się źle, zebrali sprzymierzeńców i z powrotem atakowali króla Dawida. Jak to się kończy? Przegrywają. Wojna kończy się fiaskiem dla Aramejczyków, mało tego, podpisują warunki pokoju, muszą płacić daninę, a ten, który to spowodował, czyli król Amonitów, traci wiarygodność w oczach tych Aramejczyków. Widzimy tą całą historię? Widzimy głupotę tej eskalacji tego wszystkiego? Podejrzewam, że te mechanizmy działają bardzo skutecznie teraz, kiedy chodzi o wojnę. Ale moi drodzy, chyba rozumiecie, że ja nie chcę tutaj strategii wojny omawiać, ale chcę przez to coś pokazać. Bo chciałbym wam powiedzieć i pokazać wam, że wpisywanie niewłaściwych założeń w czyjąś głowę albo chodzenie w niewłaściwych metaforach w swojej głowie uruchamia niewłaściwy system zachowań i przynosi tragedię do życia. Jeżeli jeszcze nie łapiecie, o co chodzi, ja to wszystko wyklaruję. Na końcu będziecie wiedzieć w 100% o co mi chodzi. Moje pytanie jest takie. Czyżby nie było dzisiaj takich wojen? Jeżeli potraktujemy, że ta historia, ta scena batalistyczna jest tylko metaforą pewną, to ja zadaję pytanie, czyżby nie było dzisiaj takich wojen? Moi drodzy, jest taki człowiek jak George Lakoff i on napisał taką książkę Metafory w naszym życiu. Jan powiedział takie zdanie, posłuchajcie. Istotą metafory jest rozumienie i doświadczenie pewnego rodzaju rzeczy w terminach innej rzeczy. Chodzi o to, że jeżeli mamy jakąś sytuację, którą jest trudno opisać, to używa się sytuacji albo rzeczy, które są łatwe do opisania i porównuje się ze sobą. Tak? To jest metafora. On powiedział także, że nasze metafory charakteryzują każdego z nas. Mało tego, on powiedział tak, pokaż mi swoją metaforę, a powiem ci, kim jesteś. Czyli inaczej mówiąc, pokaż mi swój świat metafory, inaczej jak tłumaczysz świat, który cię otacza, a powiem ci, kim jesteś. Jeszcze przeczytam parę zdań z jego książki za chwilę, ale chcę jeszcze, żebyście jedną rzecz zwrócili uwagę. Zadali sobie pytanie, jakich używasz metafor w swoim życiu, w relacjach, kiedy rozmawiasz i argumentujesz swoje racje? Jakich? Bo może są to metafory wojny. Może jest to metafora wojenna. Teraz przeczytam wam coś z książki. Byście chcieli sobie kiedyś zakupić, polecam. Przeczytałem parę stron, nieźle wygląda. Także jak ktoś się tym tematem bardziej zainteresuje, może sobie przeczytać. Posłuchajcie. Kiepskie światło tutaj jest tak przy okazji. Pojęcia, które kierują naszym myśleniem, nie są jedynie sprawą intelektu. Kierują także naszym codziennym postępowaniem, nie wykluczając nawet najbardziej przyziemnych szczegółów. Pojęcia te nadają kształt temu, co postrzegamy, temu, jak dajemy sobie radę z otaczającym nas światem, jak odnosimy się do innych ludzi. Czyli zwróćcie uwagę, że kiedy mamy swój świat metafor, to one tak naprawdę decydują do tego, jak my się zachowujemy. W ten sposób nasz system pojęć odgrywa główną rolę w określeniu naszej codziennej rzeczywistości. Jeżeli prawdą jest, że nasz system pojęć ma w głównej mierze charakter metaforyczny, czyli to, co widzimy na świecie, tłumaczymy sobie w zrozumiały sposób poprzez jakieś metafory, o to mu tu chodzi, to wówczas sposób, w jaki myślimy, to, czego doświadczamy i co czynimy na co dzień, jest w wielkiej mierze sprawą metafory. Czyli to, jak żyjesz, jak myślisz, jak postępujesz, jakie decyzje podejmujesz, w jakie relacje wchodzisz i jak te relacje będą wyglądały, jak twoje dialogi będą wyglądały z kimś, jest to kwestia tego, jaką metaforę masz w środku. Jak opisujesz świat? W jakimi słowami go opisujesz? Jakimi, nie słowami, jakimi obrazami go opisujesz? Jeszcze jedno zdanie chcę wam przeczytać, ale zanim to przeczytam, to jeszcze chcę wam powiedzieć jedną rzecz, że pamiętaj o tym, że w swoim życiu będziesz działał, argumentował, postępował zgodnie z metaforą, którą w środku nosisz. Jeżeli w twoim życiu twoją metaforą jest argumentacja wojenna, to zwróćcie uwagę, jeżeli argumentacja wojenna będzie w twoim życiu, jeżeli twoją metaforą będzie wojna, na przykład moja rozmowa z kimś to wojna, to zwróćcie uwagę, jakich słów będziesz używał. Też z jego książki. Twoje twierdzenia nie dają się obronić. Zaatakował wszystkie słabe punkty mego rozumowania. Jego uwagi krytyczne trafiły prosto do celu. Zburzyłem jego argumentację. Nigdy nie wygrałem z nim sporu. Nie zgadzasz się? Dobrze, strzelaj. Jeżeli użyjesz tej strategii, on cię pokona. Zbił wszystkie moje argumenty. Wiecie, chodzi o to, po co ja to czytam, że jeżeli podobnych słów używamy, najprawdopodobniej za tym kryje się metafora, o której pojęcia nie mamy, ale możemy ją dostrzec, która jest tak naprawdę metaforą wojenną. A jeżeli tak jest, to ona zdefiniuje nasze życie. A jeżeli zdefiniuje nasze życie, to relacje, w które będziemy wchodzili, będą opierały się właśnie na tym. Wiecie, czytam wam o metaforach. Może ktoś, może sobie pomyślicie, no tak, no po co my to o tym mówimy? Moi drodzy, Pan Jezus na okrągło mówi o metaforach. My to mówimy, Pan Jezus powiedział w podobieństwach, tak? Ale to są metafory. Zgodnie z tym ujęciem. On mówił tak, Królestwo Boże jest jak dobre nasienie, tak? Które zostało zasiane. Królestwo Boże jest jak ziarko gorczyczne, tak? Zasiane najmniejsze rośnie, tak? Królestwo podobne jest do ukrytego skarbu. Albo do kupca szukającego pięknych pereł, tak? Lub sieci zagarniającej ryby. Lub do gospodarza, który najął robotników do swojej winnicy. Lub do króla, który wyprawia ucztę swojemu synowi. Lub do 10 panien. Słuchajcie, to są metafory. Pan Jezus pokazuje nam świat, którego trudno jest nam zrozumieć w słowach, które są dla nas w miarę zrozumiałe. Rolnicy są w stanie zrozumieć, co to znaczy dobre nasienie. Albo ziarko gorczyczne, które wyrasta do nie wiadomo jakich wielkości. Tak? Albo ci, którzy najmują pracowników, są w stanie wiedzieć, o co Panu Jezusowi chodzi. Albo kupcy, którzy szukają pięknych pereł. Trudno sobie tego nie wyobrazić. Ale Pan Jezus to opisuje pewną prawdę duchową. I moi drodzy, ja chciałbym, czy wiecie, jaka to seria już? Dobrze, powiem wam. To jest seria Razem przez życie. To jest seria, która dotyczy naszych relacji małżeńskich. Druga część. Mamy dzisiaj drugą część. Kazane na temat relacji małżeńskich. I moi drodzy, nie chodzi mi tylko o relacje w małżeństwie, ale chodzi mi o jakiekolwiek relacje. Jeżeli jesteś singlem, że nie jesteś w relacji, albo miałeś cokolwiek się wydarzyło w twoim życiu, i tak jesteś w relacjach. Więc, kiedy mówimy kazania na temat Razem przez życie i jest to skierowane do małżeństw, ja chciałbym, żebyś ty lub ktokolwiek tu jest, zrozumiał, że chodzi tu o wszelką relację, jakąkolwiek chodzimy. Jakakolwiek relacja. Z jakąkolwiek osobą. Bo to tak działa. Więc moi drodzy, jakie metafory wpisujemy, kiedy wchodzimy w relacje z drugim człowiekiem? Jakie metafory? Moi drodzy, czy nie zdarzają się takie sytuacje, które są bardzo zaskakujące w naszym życiu i ktoś posyła nam komunikat? Ktoś posyła nam komunikat. Ale kiedy ja mam metaforę wojny w swoim życiu, kiedy ja taką metaforą postrzegam życie, to zwykła intencja z drugiej strony odbierana jest przeze mnie jako atak. Atak. Wiecie, my także wiemy dobrze o tym, że ktoś, kto jest zraniony, wszelkie pouczenia będzie odbierał jako atak. Zraniony człowiek się broni. Dlaczego? Bo dostał już. I on nie chce znowu dostać. Ale, moi drodzy, więc zwykłe, codzienne sytuacje, idzie komunikat w naszym kierunku. Jeżeli mam metaforę wojny, to pierwsze, co mi przyjdzie do głowy, to atak. Ty na pewno strzelasz jakimś słowem do mnie. Tak jest w oczach tego, który żyje metaforą wojny. Co się wtedy dzieje? Wtedy przychodzą głosy do twojej głowy, które zniekształcają intencje tego, który do ciebie mówi. Może to być partner, może być to twój przyjaciel. Może być to ktoś w kościele, siostra, brat w kościele. Może kolega z pracy, ktokolwiek. Słyszysz informację i mózg zaczyna interpretować to, co słyszysz zgodnie z tym, jaką metaforą żyjesz, jakim obrazem żyjesz, jak postrzegasz życie. I co się wtedy dzieje? Czy na pewno on ma dobre intencje, kiedy powiedział mi to i tamto? Kiedy wpuszczamy taką myśl, tak jak wpuścił ten król myśli swoich doradców, to co się wtedy dzieje? Kiedy mamy już podważoną myśl, przychodzi odpowiedź. Nie, na pewno on chce czegoś złego. Na pewno to, co powiedział, to jest jakiś atak. To jest jakiś atak. To na pewno jest jakaś pułapka. Co on lub ona do mnie mówi? I zaczyna się akcja. Zaczyna się akcja. Wiecie, to są ułamki sekund. Nie szkodzi, że to są ułamki sekund. Ale te ułamki sekund działają zgodnie ze szlakami, które masz wytarte w środku. Albo przebyte w środku. A one, te szlaki, te drogi, te góry, pagórki, rzeki, doliny, one są ułożone zgodnie z twoją metaforą. I od razu, kiedy rzuca się komunikat do twojego życia, od razu idzie to w twój świat. I twój świat zaczyna to interpretować. Wiecie, jeżeli by było, zostało na miejscu interpretacji i zamknięcia się, to byłoby nieźle. Ale co się wtedy dzieje? Przychodzi odpowiedź. Zazwyczaj jest to destruktywne słowo, jakieś zdanie lub od razu akcja. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że ty tak to widzisz. Wiecie, nie dziwi nas fakt, że my wszyscy myślimy, że mamy rację? Ale teraz, a zobaczcie, jak się małżeństwo zejdzie ze sobą i zacznie myśleć i rozmawiać o innych małżeństwach, o sytuacjach. To już w ogóle mamy rację. Wszyscy są pokiećkani i porąbani, nie? Czemu oni tak zrobili? Wiecie, to jest, to, wiecie, to jest dobre pytanie, które powinno nam oczy otworzyć. Więc odpowiedź jest bardzo trudna wtedy, bo kiedy masz metafory wojny w sobie, to będziesz od razu strzelał, atakował. Podejmiesz decyzję, która jest destruktywna. Bo przecież kimże ty jesteś, jak nie okrętem wojennym? I jakże on może mówić, że mam ustąpić? Kiedyś Covey taką fajną metaforę pokazywał zmiany paradygmatu w naszym życiu. Jak płynie statek i mówi, i widzi światło gdzieś tam i mówi w oddali, nadaje, zmień kurs, ponieważ płynę w tym kierunku. Nie, to ty zmień kurs. Ze światła się odzywa głos. Bardziej poważnie mówi, zmień kurs, ponieważ jesteśmy w kolizji. A ja kursu nie zmienię, mówi ten ze statku. I znowu głos przychodzi. Ja na pewno kursu nie zmienię. On mówi, wiesz co? Jestem kapitanem tego statku i nakazuję ci zmienić kurs. On mówi, nie, jestem zwykłym człowiekiem. I mówi, że nie zmienię kursu. On mówi wreszcie, zmień ten kurs. Jestem kapitanem statku wojennego. On mówi, nie zmienię, bo jestem latarnią. Wiecie, często nasze paradygmaty mają duży problem, aby się przesunąć w drugą stronę, ale nieraz dzieją się sytuacje, w których się to zmienia. Tu czytaliśmy historię, w której się to zmienia. A zaraz do tego dojdziemy, jak to jest w naszym życiu. Więc kiedy myślimy, że mamy rację i że wszystko musi się usunąć, nawet latarnia, na którą nacieramy, co jest niemożliwe, to, co przychodzi nam do głowy, muszę znaleźć ludzi, którzy mnie poprą. Więc wiesz, jak jesteś w stanie wojny z kimś, przedzwoniłeś i już wiesz nawet, że źle zrobiłeś i mimo wszystko decydujesz się na wojnę, to następnym twoim krokiem będzie znaleźć jak największe grono ludzi, którzy cię poprą. Co będziesz robił? Będziesz szukał argumentów, bo przecież ty masz armaty w swoim życiu. Ty masz armaty na swoim pokładzie. Jakie to armaty? Argumenty. I mnóstwo jeszcze argumentów znajdziesz, bo masz mnóstwo znajomych. I co z tymi znajomymi? O czym będziesz z tymi znajomymi rozmawiał? No, będziesz szukał popleczników. Będziesz w niewłaściwym świetle stawiał tą osobę, z którą rozmawiasz. Będziesz robił wszystko, aby była jeszcze jedna osoba albo wiele osób, które myślą tak samo jak ty. Zaangażujesz do swojego konfliktu wiele osób. I tak jak to w tej wojnie amonickiej było, tak w tej wojnie będzie to tragiczne, destruktywne i niczego dobrego nie przyniesie. Jak to się skończy? Skończy się wojną. I wiecie, tu widzimy, że Dawid wygrał, ale powiem wam, że w tej wojnie nie ma wygranych. Bo jeżeli jest to małżeństwo, to są to jak naczynia połączone. Co wrzucisz, to wyciągniesz. Jeżeli wrzucisz agresję, wyciągniesz agresję. Jeżeli wrzucisz pokój, wyciągniesz pokój. W relacje z przyjaciółmi, czyż nie jest tak samo? Stracisz przyjaciela, kiedy będziesz wkładał agresję. Jakiekolwiek relacje. Więc teraz to, że ktoś jest samotny, nie ma ludzi wokół niego, to niekoniecznie jest efektem tego, że ludzie są źli. Może jest to efektem jego metafory, która sprawia, że nikt nie chce być zabity po drodze. Ale kiedy dojdzie do zadymy i skończy się to i uświadomisz sobie, że niepotrzebnie zeskalowałeś tą wojnę, to nie znaczy, że jest już koniec. Dlaczego? Dlatego, że tych, których zaangażowałeś w tą zadymę, oni będą też czuli się zobowiązani, oni też będą się czuli urażeni i dalej będą chcieli toczyć wojnę. Widzicie, co tu mamy? Król Amonitów po pierwszym starciu z Dawidem zrezygnował z wojny. Ale Aramejczycy, których kupił do walki, kiedy przegrali, powiedzieli nie i jeszcze dalej toczyli tą zadymę. I rozumiecie, o co chodzi? Jeżeli przełożymy to na nasze życie, co się wtedy dzieje? Ty, powiedzmy, że jest to twój przyjaciel, pogodzisz się z nim, ale tych ludzi, których zaraziłeś, strułeś, oni będą żyli i będą chcieli też swoje jeszcze zrobić. I dojdzie do kolejnej konfrontacji, ale już nie z tobą w roli głównej, ale z kimś dla ciebie bliskim w roli głównej i w konsekwencji dojdzie do tego, co tu widzimy w tej historii, ty na końcu będziesz, stracisz twarz. Bo na końcu to król Amonitów stracił twarz, bo Aramejczycy powiedzieli nie, już nie będziemy wchodzić z nimi w relacje. To jest przykra historia i przykra sytuacja, jeżeli ona dotyczy naszego życia. Dlatego tak ważne jest, jakie mamy metafory. W każdym z tych etapów, jakikolwiek jest w relacji, czy w tej wojnie, jaki był, w każdym z tych etapów można było zapobiec wojnie. W każdym z tych etapów można by było zachować się pokornie, można by było przebaczyć albo zadać proste pytanie, a o co ci chodzi, kiedy o tym mówisz? I usłyszysz zupełnie inną historię. Wiecie, ja dziesiątki razy zupełnie co innego słyszę, co mi żona mówi, niż ona mi komunikuje. Dziesiątki. Już nawet w prostych rzeczach ja inaczej rozumiem to, co ona do mnie mówi. I wiecie, i to, co jest dla mnie ważne, żeby nie było zamieszania między nami, to ja potrzebuję znać jej serce. Kiedy będę znał jej serce, jej intencje, to chociaż powie głupią rzecz, która totalnie do mojego świata nie pasuje, ja, ponieważ ją znam, wpiszę w nią zupełnie co innego. Rozumiecie? Dlatego dla mnie na przykład w relacjach jest ważne poznać serce drugiego człowieka. Jeżeli znam serce drugiego człowieka, to wiem, że nawet jak on się pomyli, zrobi gafę jakąś, albo ktoś mi o nim powie, że on powiedział o tobie, to ja powiem nie, bo ja go znam. Rozumiecie? Dlatego tak ważne jest, abyśmy serce swoje poznawali. Kiedy masz metaforę wojny i już się zadyma kręci, to zawsze możesz zmienić tą metaforę i powiedzieć, to jest karuzela. Może kręci mi się trochę w głowie, ale jest przyjemnie. Ale jest przyjemnie. Więc moi drodzy, ja chciałbym, bo tak cisza jest taka dosyć. Czy wy jesteście ze mną tutaj w tej całej historii? Rozumiecie to wszystko? Starałem się to wyłuszczyć jak mogłem. Ale zostawiłbym was w nieodpowiednim momencie, kiedy bym wam nie powiedział, jakie jest wyjście z tego. Tak? Chcecie znać wyjście? Pamiętajcie, tytuł kazania jest jak rozwiązać problem amonicki. Więc trzeba pokazać wyjście, czyli jak rozwiązać ten problem. Czyli wyjście, czyli rozwiązanie problemu amonickiego. I moje drogi, mój drogi, moja droga i tak dalej. Nawet gdybyś ożenił się z okrętem wojennym, to chcę ci powiedzieć, że bądź cierpliwy, krok po kroku rozbrajaj tę łajbę. Krok po kroku, dzień po dniu, zrób coś z tą łajbą powoluśku. A nawet jak jej nie będziesz tykać, to wiecie, To trzecie chyba prawo termodynamiki mówi, że jak się czegoś nie tyka, to wiecie, samo się rozpada, rdzewie i rozchodzi. Nic się samo nie polepsza. Jeżeli coś się zostawi, to wiecie, zostawmy samochód i nie ruszajmy go, to on za jakiś czas się rozleci, nie będziemy musieli pomagać. To czas zrobi swoje, tak? Więc jeżeli masz okręt wojenny obok siebie, spróbuj tą łajbę zostawić, spróbuj z nią coś zrobić, rozbroić ją. Więc po pierwsze, co można zrobić, kiedy widzisz, że tak jest, a nie inaczej, że masz niewłaściwą metaforę, to zmieńmy swoją metaforę. Wiemy już o tym, że te metafory są tak ważne, tak istotne. Zmieńmy tą metaforę. Ponieważ małżeństwo czy relacja jakakolwiek z kimś to nie jest pole bitwy. Wiecie, jak dzisiaj spojrzycie się przez ten pryzmat na innych ludzi i usłyszycie, co mówią, jak do was komunikują, jak mówią o innych, to będziecie wiedzieć, jakie są metafory. Jak macie relacje z tymi ludźmi, to ja wam współczuję, bo prędzej czy później ta wojna was dotknie. Ale kiedy będziecie słyszeć, jakim językiem ludzie operują, poznacie ich metafory, a przez metafory poznacie, co to za człowiek jest z wami. Więc zmień metaforę. Małżeństwo, relacja z drugim człowiekiem to nie jest pole bitwy. Możesz sobie powiedzieć, że to wspólna podróż w tym samym kierunku. A wiecie, nawet kiedy jest sztorm, to wrogowie wiosłują razem. Tak? W tym samym kierunku, bo chcą się uratować. Pomyśl sobie, że jest to podróż i kiedy jest zamieszanie, to sztorm jest, więc musicie razem działać. I to jest piękne. Tak? Dlatego nie musisz mieć w obwodzie zaciężnych wojsk, czyli przyjaciół, koleżanek, kumpli, kogokolwiek jeszcze, który by cię poparł, kiedy będzie konflikt. Nie ma takiej potrzeby. Dlaczego? Bo ty masz inną metaforę. Jeżeli szukasz takich ludzi w swoim życiu, najprawdopodobniej żyjesz niewłaściwą metaforą. Bo masz w obwodzie wojsko, masz magazyny z granatami, z chałbicami, z czym jeszcze? No, z armatami, z rakietami, z czołgami, z torpedami. Po co je masz? Wywal to. Bo jeżeli je masz, to znaczy, że przygotowujesz się na konflikt. A jeżeli się przygotowujesz na konflikt, to i tak prędzej czy później ten konflikt będzie. To jest tylko kwestia czasu. Moja żona się śmieje ostro. Nie wiem z czego. Coś się z naszego życia jej przypomniało. Ale widzicie, znowu wkładam swoje intencje w jej głowę, bo może ona pomyślała o kimś innym. Widzicie, tak to działa. Ale kiedy jesteśmy tego świadomi, możemy nad tym panować. I to jest piękne. Dobrze. To jest pierwsza rzecz. Zmień swoją metaforę. Druga rzecz. Czyli szukamy rozwiązania problemu Amonickiego. Druga rzecz to pamiętaj, że na każdym etapie możesz zawrócić. Na każdym etapie możesz zawrócić. Wiecie, dobre małżeństwo czy długie relacje z kimś to jak dojrzała gra w szachy. Szachiści, kiedy grają ze sobą, dobrzy szachiści, oni potrafią do 10, pewnie 15, może 20 ruchów do przodu przewidzieć. Pewnie tak jest. A może i lepiej. Nie znam się na szachach, ale wiem, że oni przewidują ileś ruchów do przodu. I wiecie, i małżeństwo albo długa relacja to tak jak gra w szachy. Kiedy jesteśmy już w stanie przewidzieć ileś ruchów do przodu i kiedy jesteśmy w 20 ruchach do przodu i widzimy, że to się kończy źle, możemy już dzisiaj powiedzieć nie. Tak? Więc inaczej mówiąc, pamiętaj, że na każdym etapie możesz zakończyć i obserwuj to, co się dzieje. Spróbuj przewidzieć parę ruchów do przodu, może nie 20, ale chociaż 2. I zatrzymaj się. Trzecia rzecz, czyli pierwsza rzecz było tak. Zmień swoją metaforę. Druga, pamiętaj, że możesz zawrócić na każdym etapie. I trzecia. Trzecia metafora. Nie wpisuj swoich założeń w czyjąś głowę, ale przykrywaj miłością niejasne komunikaty. Inaczej mówiąc, masz niejasny komunikat, który, kiedy masz niewłaściwą metaforę, od razu ci wysuwa armaty, to ty, kiedy będziesz zgodnie działał z tym trzecim punktem, zamiast armat przykryjesz to miłością. Tak? Czyli nie wpisuj swoich założeń w czyjąś głowę, lecz przykrywaj miłością niejasne komunikaty. Może nam pomóc w tym tekst, który jest zapisany w pierwszym liście do Koryntian 13, od 4 do 8. Na przykład, miłość jest cierpliwa. Miłość postępuje uprzejmie. Nie zazdrości, miłość nie wynosi się, nie jest nadęta, postępuje taktownie, nie szuka własnej korzyści, nie jest porywcza, nie prowadzi rachunku krzywd. Niezłe. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz dzieli radość z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję, wszystko potrafi przetrwać, miłość nigdy nie ustaje. Halleluja. Czyż to nie jest świetna podpowiedź ze strony Słowa Bożego, co mamy zrobić, kiedy widzimy komunikat, który nie pasuje do naszego życia? Przykryj to miłością. Kiedy czegoś nie rozumiesz, przykryj to miłością, wpisz miłość. Pamiętajmy, moi drodzy, że zawsze będziesz mówił i działał zgodnie z metaforą swojego życia. Pamiętaj o tym. Dlatego zadbaj o właściwy obraz w swojej głowie. Wiecie, możemy to zrobić. Nie jesteś zdeterminowany na jakieś głupie obrazy, które niszczą twoje życie. Ale jeżeli zmienisz te obrazy, zmieni się życie. I to jest piękne. Mamy życie takie, jakie chcemy mieć. A żyjemy zgodnie z metaforą, której nadajemy moc w swoim życiu. Apostoł Paweł powiedział w liście do Rzymian 14:17. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. To jest twój świat, w którym potrzebujesz żyć. Jesteś nawróconym człowiekiem. Mieszka w tobie Duch Święty. W tobie mieszka Królestwo Boże, które charakteryzuje się sprawiedliwością, pokojem i radością w Duchu Świętym. Kiedy ten klimat w tobie jest, to chociażbyś miał łajbę z takimi armatami. Rozbroisz ją. Żyjąc tak, moi drodzy, zgodnie z tymi trzemi punktami, tych punktów jest więcej, ale te trzy punkty już nam przyniosą ulgę. Ale żyjąc tak, będziesz miał uznanie i życzliwość nie tylko w oczach Boga, ale także ludzi. Kocham was bardzo i błogosławię. Miejcie się dobrze. Bawcie się dobrze w relacjach, które macie ze sobą. Amen.